Internet.
17.24, oczywiście polskiego czasu, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk. A dlaczego polskiego czasu? Dlatego, że na chwilę przenosimy się do Francji, konkretnie do Paryża. Tam jest Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry.
Dobry wieczór Państwa, do Strasburga.
Do Strasburga. Przepraszam za tą pomyłkę, mam nadzieję, ale to jest podobna strefa czasowa.
Tak jest, właściwie to ten sam czas, co w Polsce, tak więc właściwie jesteśmy w tej samej strefie czasowej.
Dobrze, ale przenieśmy się na chwilę myślami do Francji, bo tam spore zmiany na fotelu premiera.
Tak, faktycznie. Dzisiaj Edouard Philippe, urządzący premiera Cekwaną, właściwie przeciął wszelkie spekulacje, które trwały tutaj od 10 dni i poinformował, iż będzie on kandydatem w wyborach samorządowych nadchodzących we Francji, a więc ma on biegać się o urząd mera miasta Havre, miasta, którego wszak był merem przez 7 lat, zanim objął on funkcję premiera francuskiego. Pomimo, iż francuski premier zapowiedział w przypadku swojej elekcji postawienie na stanowisku premiera, to zdaje się to być bardzo mało prawdopodobne, ponieważ o ile faktycznie z punktu widzenia formalno-prawnego jest to możliwe, o tyle zdaje się, że takie rozwiązanie spotkałoby się z dużą dezaprobatą opinii publicznej, jak i również mediów, tak więc można spodziewać się raczej na pewno dymisji premiera w przypadku jego elekcji na urząd mera miasta Havre, jak również daleko idącej rekonstrukcji tego rządu, która być może nastąpi już wiosną tego roku. Tak więc na tym etapie trwają spekulacje, kto zastąpiłby premiera Philippa na stanowisku premiera francuskiego. Kilka nazwisk, między innymi minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian, być może mógłby to stanowisko przejąć po Edouardzie Philippie, jednakże warto mieć na uwadze status premiera we Francji, który jest z pewnością całkowicie inny od tego, co mam do czynienia w Polsce. Otóż we Francji premier jest raczej wykonawcą woli prezydenckiej i tak naprawdę jest to najbardziej niezwiększa rola w systemie politycznym nad Cekwaną, ponieważ tak przyjęło się w francuskim systemie, iż tak naprawdę premier jako wykonawca, czyli ten, który wdraża prezydenckie pomysły, prezydenckie koncepcje, jest oskarżany o wszystkie niepowodzenia tychże koncepcji. Tak więc jest to naprawdę bardzo niewdzięczna i z pewnością polityk, który zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Francji, nie ryzykuje objęcia stanowiska premiera w momencie, kiedy jest okres przedwyborczy. Tak więc być może premierem po Edouardzie Philippe, jeśli faktycznie dojdzie do jego dymisji, zostanie polityk z drugiego szeregu, czyli ktoś, który jest mało znany, bo trudno mieć takie przekonanie, iż polityk, który będzie chciał ubiegać się o urząd prezydenta we Francji, zgodzi się na to, aby stać się premierem francuskim przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się już za nieco ponad 2 lata. Tak więc z pewnością kandydaci, którzy już zamierzają brać w tym wyścigu udział, muszą dbać o swój wizerunek. Jednakże faktycznie pomimo zapewnić Edouarda Philippa, iż zostanie on premierem Francji, pomimo swojej elekcji, średnio miałoby dojść. Jak już wspomniałem, jego odejście jest raczej przesądzone, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby mógł on kumulować te dwie funkcje, czyli premiera i mera miasta Havre. Tak więc z pewnością ta zapowiedź również o możliwości jego pozostania ma służyć temu, aby rząd mógł nadal pracować i negocjować z partnerami społecznymi reformę emerytalną. Wczoraj rozpoczęła się tak zwana konferencja finansowa, a więc partnerzy społeczni mają 3 miesiące, aby de facto znaleźć 12 miliardów euro na finansowanie francuskiego systemu emerytalnego, tak właśnie, aby nie doszło do podniesienia wieku emerytalnego.
A czy na ulicach Paryża jest już spokojnie?
Otóż jest z pewnością spokojnie, jeżeli miało to miejsce jeszcze chwilę temu. To były także demonstracje trwają nadal. Są przewidziane kolejne demonstracje. Z pewnością protesty będą trwały do końca wiosny, być może wręcz do lata tego roku, kiedy to parlament francuski ma przyjąć projekty rządowe reformy emerytalnej. Jednakże protesty obecnie przyjmują nieco inny kształt, ponieważ faktycznie strajki zdają się wygasać z powodów finansowych, ponieważ strajkujący nie zarabiają w tym czasie, kiedy strajkują. Jednakże część strajkujących czy też protestujących radykalizuje się i dochodzi wręcz do konfrontacji pomiędzy dwoma nurtami protestujących. Otóż, jak już mówiłem na Państwa antenie, występują 2 nurty w tym ruchu protestujących. Z jednej strony ci, którzy prowadzą negocjacje z rządzącymi, oni skupiają się wokół związków CFDT i UNSA i ten nurt, który oczekuje odejścia en bloc przez rządzących od swojej reformy. Tak więc te 2 nurty zwalczają się coraz bardziej nawzajem, dochodzi wręcz do sytuacji dość skrajnych, wręcz do rękoczynów, do ataków na siedziby, placówki organizacji związkowych, które negocjują ze związkowcami, z rządzącymi. Z drugiej strony zaś warto mieć na uwadze, iż związki zawodowe, które negocjują z rządem, mają coraz większe kłopoty z spójnością wewnętrzną, ponieważ struktury terenowe coraz częściej dopowiadają posłuszeństwo z tym centralą i nie stosują się do zaleceń. To wszystko jednak powoduje, iż protest trwa i ten protest ma tak naprawdę wiele twarzy, nie tylko kwestie emerytalne, bowiem mobilizują protestujących, ale również kwestie o charakterze natychmiastowo społecznym, tak więc w ten sposób protestują nauczyciele przeciwko z tym trudnym, ich zdaniem, trudnym warunkom bytowym, w których chodzi im wykonywać swoje obowiązki służbowe. Protestują również pracownicy służby zdrowia, oni protestują już od kilku miesięcy. W tym tygodniu doszło jednak do zawarcia kompromisu pomiędzy rządem Edwarda Filipa a kolektywem związkowym strażaków. Strażacy manifestowali od ponad pół roku nad Sekwaną przeciwko ich zdaniem trudnym warunkom ekonomicznym, bytowym.
W tym tygodniu dochodziło do prawdziwych starć strażaków z policją i to w wielu miejscach.
Faktycznie, dochodziło do starć, a w tym samym momencie kolektyw międzyzwiązkowy negocjował z rządzącymi, tak więc kiedy dochodziło do starć, to negocjacje, które trwały, doprowadziły do zawarcia kompromisu, tak więc na tym etapie związki apelują o zawieszenie strajków i protestów. Trudno jednak przewidzieć, czy sytuacja ta faktycznie ulegnie zmianie, ponieważ jak już wspomniałem, jest duży dysonans pomiędzy tym, o co apelują centrale związkowe, a między tym, czego oczekują struktury terenowe. Tak więc być może nie będzie ten apel wysłuchany. Tego nie wiemy. Przekonamy się o tym w najbliższych dniach. Jednakże, jak już wspomniałem, należy mieć na uwadze, iż protest nad Sekwaną ma wiele twarzy i tak naprawdę nie tylko kwestie emerytalne, ale również kwestie bytowe. Kwestie ekonomiczne tak naprawdę mobilizują Francuzów masowo, którzy po prostu przyłączają się do protestujących przeciwko reformie emerytalnej, a de facto protestują w swojej własnej sprawie. Na przykład studenci protestują również przeciwko trudnym warunkom ekonomicznym i zdaniem, które występują we Francji. Ten proces rozpoczął się po tragicznym wydarzeniu w samopodpaleniu w mieście Lyon, samopodpaleniu studenta, który w liście pożegnalnym napisał, iż dokonują samopodpalenia, aby zaprotestować przeciwko trudnym warunkom ekonomicznym młodych ludzi we Francji. Tak więc wiele grup społecznych protestuje w swojej własnej sprawie i być może jest to, zdaniem wielu ekspertów, największy kłopot, ponieważ zdaje się, iż tak naprawdę nie mamy do czynienia z jednym spójnym ruchem, tylko tak naprawdę z kumulacją poszczególnych interesów i poszczególnych grup, które niejako protestują w swojej własnej sprawie i po swojej stronie ulicy w dogodnym dla siebie momencie. Co z pewnością osłabia ten proces, ponieważ faktycznie rządzący mogą negocjować pojedynczo z poszczególnymi grupami, no i w ten sposób zawierać kompromisy bardziej lub mniej korzystne dla poszczególnych grup, albowiem to, co jest korzystne dla jednej grupy, nie będzie być korzystne dla drugiej grupy.
Protesty ciągną się już od jakiegoś czasu i na pewno jeszcze będziemy do tego tematu wracać. Od jakiegoś czasu ciągnie się też temat afery tak zwanego libijskiego finansowania kampanii wyborczej Nicolasa Sarkoziego, czyli byłego prezydenta. Tutaj nie dość, że we Francji zmiany na fotelu premiera, poparcie aktualnego prezydenta spada, no to jeszcze pociągnięte do odpowiedzialności ma być były prezydent. Może coś więcej o tych wydarzeniach?
Tak, faktycznie. Otóż dzisiaj miało miejsce wydarzenie, które być może doprowadzi do ciągu dalszego w tej sprawie, albowiem Wielka Brytania po zgodzie na ekstradycję doprowadziła do ekstradycji biznesmena, pośrednika, jak i również międzynarodowego przemytnika broni, tak można powiedzieć, Aleksandra Czuri. Aleksandro Czuri to właściwie, można powiedzieć, centralna postać w całej aferze, tak zwanej aferze libijskiej. Zmieniał on zeznania już wielokrotnie, raz obciążał Sarkoziego, raz go de facto oczyszczał ze wszystkich zarzutów. Także faktycznie Aleksandro Czuri to istotna postać, ponieważ był on pośrednikiem przez około 20 lat pomiędzy poszczególnymi rządami francuskimi, a właśnie różnymi państwami, gdzie Francja eksportowała swoje uzbrojenie. Tak więc z pewnością mam wiele do powiedzenia, nie tylko jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną aferą Sarkoziego, chodzi tutaj o finansowanie kampanii Sarkoziego z roku 2007 przez domniemane fundusze libijskie, ale również mógłby on wiele powiedzieć, jeśli chodzi o tak zwany Karachi Gate, czyli eksport francuskiej broni do Pakistanu w okresie, gdy premierem był Edouard Balladur. Jest to sprawa, która sięga do lat 90., jednakże faktycznie ta sprawa doprowadziła wręcz do zamachu terrorystycznego na francuską placówkę, ponieważ faktycznie według śledztwa nieopłacanie łapówek lokalnym przedstawicielom władzy doprowadziło do zamachu po prostu na francuskie interesy w Pakistanie. W tej sprawie również toczy się śledztwo, jak i również rozpoczął się proces poszczególnych uczestników tamtych wydarzeń. Jednakże faktycznie Aleksandro Czuri, jak już wspomniałem, przez 20 lat współpracował z rządzącymi nad Sekwaną. i być może mógłbym tyle powiedzieć, tak więc jego ekstradycja być może stanowić przełom nie tylko w aferze Sarkozy'ego, ale również w innych aferach, które są badane na Cetano od 30 lat. Tak więc pytanie, co powie tym razem Aleksandr Czuwi? Kolejna kwestia to kwestia tak zwanego domniemanego notesika Czuriego. Otóż można usłyszeć, czasem w pierwszym, czasem w drugim odbiegu, iż Aleksandr Czuwi miał posiadać notesik, w którym miał notować poszczególne nazwiska, wydarzenia, jak i również numery kont i naturę transakcji, które z jego pośrednictwem były dokonywane. Jeśli ten notesik faktycznie istnieje, to być może będzie on dowodem w sprawie, czy też w poszczególnych sprawach, które odbędą się w przyszłości we Francji. Jednakże warto mieć na uwadze, iż Aleksandr Czuwi jest postacią bardzo istotną, ponieważ jak już wspomniałem, pośrednictwem przez wiele lat pomiędzy francuskimi władzami a poszczególnymi państwami. Tak więc ma on wiele informacji. Pytanie więc brzmi, czy będzie on chciał się tymi informacjami podzielić, albowiem kłopot polega, zdaje się, na tym, iż ma on zwyczaj zmienia swoich zeznań. Stało się to już wielokrotnie.
Jest jeszcze trzecia sprawa, którą żyją mieszkańcy Francji. Chodzi o powrót François Fillona do polityki, byłego premiera. Może coś więcej na ten temat. Kim on jest, kim on był, no i o co tu chodzi właściwie?
No właśnie, to pytanie zadają sobie Francuzi od wczoraj. O co chodzi Francuzowi Fillonowi? Otóż dla tych, którzy nie pamiętają, to w tych wydarzeniach François Fillon był kandydatem wybora prezydenckich na Cetano w roku 2017. Jednak tak zwany Fillon Gate doprowadził do jego przegranej w tych wyborach. Wówczas oskarżono go o to, iż defraudował on fundusze publiczne na rzecz swojej rodziny i swojego środowiska. Miał on a więc w sposób fikcyjny zatrudniać swoją żonę, jak i również swojego syna i w ten sposób wyciągać pieniądze z kasy publicznej, aby finansować swoje własne potrzeby prywatne. Proces w tej sprawie ma rozpocząć się za 3 tygodnie, jednakże faktycznie kampania wyborcza prezydencka sprzed 3 lat właściwie minęła tak naprawdę w cieniu tak zwanego Fillongate. Właściwie Fillongate stanowił główny trzon całej tej kampanii. Przypomnę, iż François Fillon po jego zwycięstwie w prawyborach, tak zwanych wyborach prawicy w listopadzie 2016 roku był niemal pewnym następcą François Hollande'a, który wtedy był prezydentem Francji. Tak więc jego upadek polityczny był na Cetano jednak bardzo dużym wydarzeniem, zwłaszcza już te wydarzenia wówczas wpłynęły na sposób postrzegania przez społeczeństwo szeroko pojętej polityki, jak i również, nazwijmy to, na pewnych występków, jeśli chodzi o kwestie finansowe, przez rządzących. Tak więc doprowadziło to do szeregu różnych wydarzeń, które doprowadziły również do upadku wielu czołowych polityków, w tym byłego ministra, już byłego ministra transformacji ekologicznej François de Rugy. Jednakże faktycznie zdaje się, iż François Fillon powraca, albowiem po niemal 3 latach postanowił on przerwać milczenie i wystąpił wczoraj w francuskich mediach publicznych. François Fillon, który obecnie pracuje w sieci finansów, już nic nie ma wspólnego z polityką, opowiada o tamtych wydarzeniach i zarzeka się, iż nie zamierza on brać silnego udziału w przyszłości w polityce francuskiej, jednakże z drugiej strony jego żona bierze udział w wyborach samorządowych.
A czy jego żona nie była częściowo też zamieszana w tę aferę?
No właśnie, jego żona również była częścią tej afery, a zdaje się, iż faktycznie jego żona startuje w wyborach samorządowych, tak więc to trudno tutaj założyć, iż prezydent Francji, były premier francuski, przepraszam, nie zamierza brać czynnego udziału w francuskiej polityce w sytuacji, iż przerywa on milczenie. Tak więc pytanie, dlaczego przerywa on milczenie po 3 latach? Można więc spodziewać się, iż François Fillon, od którego właściwie odcina się cała francuska prawica, ponieważ jego była partia Republikanie, nie paja optymizmem, jeśli chodzi o jego medialny występ, jak i również o jego domniemany powrót. Tak więc pytanie, czego oczekuje François Fillon? Czy będzie on budował jakiś własny obóz polityczny? Jeśli tak, to kto będzie go wspierał?
Ale to Francuzi, przepraszam, że wejdę w słowo, to Francuzi już zapomnieli o tym, co Fillon zrobił, co mu zarzucano. Uważa pan redaktor, że nadal będzie mógł odgrywać jakieś skrzypce w polityce?
Z pewnością, ponieważ jeśli chodzi o sprawę Fillona, to tutaj być może zaryzykuję dość daleko idące stwierdzenie, ale można porównać tą sprawę do tak zwanej sprawy Dreyfusa. Albowiem część Francuzów uwierzyło tak naprawdę w narrację dotyczącą defraudacji finansów publicznych przez Fillona, a druga część Francuzów uznała, iż był to spisek mający na celu usunięcia Fillona z polityki, ponieważ miał on być zagrożeniem dla poszczególnych partii i grup politycznych. Tak więc to wszystko powoduje, iż Francuzi są podzieleni na tle sprawy Fillona, jak i również na tle tego polityka, zresztą duża grupa Francuzów jest w stanie uwierzyć w to, że Fillon był ofiarą spisku, co doprowadził do jego upadku. Tak więc jeśli chodzi o kwestie polityczne, społeczne, zdaje się, iż w sytuacji, gdzie we Francji trwa daleko idący kryzys społeczny, a trwa on właściwie już od ponad roku, no w tej sytuacji, gdzie właściwie partie polityczne tracą poparcie i zdaje się, iż żadna partia opozycyjna wobec rządzących nie zyskuje na tym kryzysie, to być może istnieje jakieś miejsce dla utworzenia nowego tworu ze swojego rodzaju przekazem, iż ten polityczny byt zostanie utworzony przez człowieka, który stał się ofiarą spisku obecnie rządzących, ponieważ faktycznie, jeśli chodzi o zwycięstwo Emmanuela Macrona, również jest wiele pytań bez odpowiedzi. Również wokół tej elekcji powstało wiele wątpliwości, wiele pytań, jak i również wiele teorii, w tym teorii spiskowych. Tak więc z pewnością, jeśli François Fillon chciałby powrócić na francuską scenę polityczną w sytuacji, gdzie prawica nie ma de facto lidera, w sytuacji, gdzie wiadomo, iż Marine Le Pen będzie brała udział w wyborach prezydenckich, tych, które nadejdą w roku 2022 i wiadomo prawie na pewno, iż startuje ona z pozycji przegranego polityka w tych wyborach, być może François Fillon będzie w stanie na gruzach starej prawicy zbudować jakąś nową prawicę, która będzie w stanie wygrać te wybory. Pytanie więc, jakie są jego intencje, czy są jego zamiary? Tego nie wiemy, jednakże można założyć, iż jeśli przeznał on milczenie po 3 latach, to z pewnością ma on ku temu jakiś powód. Pytanie jaki?
I prawdopodobnie w najbliższym czasie poznamy przyczynę tego zawirowania. Dziękujemy serdecznie za te informacje płynące choć ze Strasburga, to jednak na temat Francji i wydarzeń z Paryża nad Sechwaną. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.